Pewien człowiek miał dwóch synów. Tak rozpoczyna się jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa. Przyglądamy się młodszemu z nich, zasłuchanemu w swoje marzenia o niezależności. Móc wybierać to, co wydaje się korzystne, bez oglądania się na pouczenia, rady innych. Prosi więc żyjącego ojca o swoją część spadku teraz, póki jest jeszcze młody, póki może w pełni cieszyć się życiem. Świat woła go i czeka na niego. Ojciec milcząco spełnia jego życzenie, bo cóż dałyby perswazje i tłumaczenia? Syna siedzącego w oknie i z rozżaleniem wpatrującego się w drogę biegnącą za nim, utwierdzającego w sobie obraz ojca, który zamknął przed nim świat, ojciec wycofuje się. Młodszy syn wybiera to, co wydaje mu się korzystne. Po niewielu dniach pakuje się i wyjeżdża. Świat stoi otworem. Zerwany ze smyczy rzuca się w wir życia. Z pełnym trzosem przemierza bazary przyjemności. To, co można kupić za pieniądze, jest teraz na wyciągnięcie ręki. Marzenia spełniły się. Wypracowane przez ojca bogactwo skutecznie oddziela go od świata trudu i znoju. Jednak do czasu. Bogactwo wydawane zostanie w końcu wydane. Życie oferujące swoje uroki za wszystko wystawi rachunek. Wraz z ostatnim denarem rozwieje się iluzja życia w nieprzerwanej rozkoszy. Życie w kraju wygnania, w kraju rozłąki, rządzi się swoimi prawami. Teraz bez sztucznej osłony ojcowskich pieniędzy będzie je poznawał. Gdy nadejdzie nieurodzaj, przyniesie ze sobą głód. Codzienny trud i znój zamieni się w walkę o przetrwanie. Praca, którą jest w stanie znaleźć, to pasanie świń. Gdy głód stanie się dotkliwy, próbuje podbierać im pokarm. Jednak w kraju rozłąki trudno o miłosierdzie. Na dnie upokorzenia, odpychany od koryta, zaczyna przywoływać wspomnienia. Z głębi pamięci wypływa obraz ojca, u którego żaden najemny pracownik nie cierpiał głodu. Czyż powrót do domu ojca może być większym poniżeniem niż walka ze świniami o dostęp do koryta? Przełknął upokorzenie. Przyznał się do błędu. Najmę się do pracy u mojego ojca. Rozważał. Każda zmiana będzie lepsza niż miejsce, w którym się znalazłem. Powraca. Pieszo i w łachmanach. Z żebraczą torbą u boku. I wtedy otwierają mu się oczy. Z naprzeciwka biegnie ku niemu ojciec. Ojciec, jakiego dotychczas nie znał. Jakże różny od obrazu, w który uwierzył, przebywając w domu rodzinnym. Czy człowiek, którego obejmuje z radością, to ten sam ojciec, od którego uciekał? Jak to możliwe? Łaska ojca, cieszącego się z odnalezienia syna, nie zna granic. Przerywa synowskie wyjaśnienia, przywraca mu status, którym tamten kiedyś wzgardził. Upokarzające spotkanie, na które przygotowywał się młodszy syn, zamienia się w radosną ucztę. I w trakcie jej trwania, po całym dniu pracy w polu, powraca starszy syn. Zmęczony, zakurzony, nie może uwierzyć w to, co widzi. Wzbiera w nim gniew. Odmawia uczestniczenia w świętowaniu. Teraz to do niego, zostawiwszy ucztę i młodszego syna, wychodzi ojciec i zaprasza go. Słuchamy gorzkich słów starszego syna, zdając sobie sprawę z tego, że obraz ojca, w który uwierzył, również i jego pozbawił synostwa. podmienił więź z Ojcem, która miała być podstawą radosnej współpracy z Nim, na służbę i szorstki los pełen wyrzeczeń. Los najemnego pracownika. Na to w swoich słowach próbuje zwrócić mu uwagę Ojciec. Na bliskość więzi i możliwość innego życia, które ona otwiera. Dwaj synowie. Wydawałoby się, jakże różni w swoich postawach, i jeden ojciec. Niezrozumiany przez żadnego z nich. U korzeni ich zagubienia okazuje się leżeć obraz, w który uwierzyli. Obraz ojca, taki, a nie inny, wymusza odpowiednią postawę z ich strony. Ona też z kolei zamyka lub otwiera przed nimi drzwi do życia, które wybrali. Na slocie miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja w tym roku. Jeden z moich przyjaciół prowadził cykl wykładów na temat życia z Bogiem, które okazały się tak popularne, że ludzie zaczęli je sobie polecać. A więc pewnego dnia na te wykłady przyszła dziewczyna, która nie interesowała się specjalnie Bogiem. Po tym wykładzie podeszła i zaczęła z moim przyjacielem rozmawiać. W pewnym momencie do rozmowy dołączył mój drugi przyjaciel. Interesujący się apologetyką, znający mnóstwo wersetów, mający mnóstwo rzeczy poukładanych w swojej głowie. I ta rozmowa zaczęła przybierać bardzo ciekawy obrót. Po kilkunastu minutach ta dziewczyna powiedziała do mojego pierwszego przyjaciela: lubię twojego Boga, ale nie lubię twojego Boga, powiedziała, odwracając się do mojego drugiego przyjaciela. Ale to jest ten sam Bóg, mówi ten mój przyjaciel. Mamy tego samego Ojca. Czy to możliwe, że ta dziewczyna na slocie rozmawiała z młodszym i starszym synem? Z synami tego samego Ojca. A jakiego Ojca ty i ja znamy? Z kim ona by porozmawiała, gdyby się dosiadła do nas? Niekoniecznie na slocie, może tutaj, w tej kaplicy. Bo tutaj też siedzą starsi, młodsi synowie. Albo słuchają nas, kiedy są na urlopach. Zauważ proszę Księga Rodzaju, 3 rozdział. Podstęp węża w tej opowieści z ogrodu Eden polega na tym, żeby zakwestionować obraz Ojca. Obraz Ojca, który znamy z wcześniejszego rozdziału, jako Ojca, który jest rozrzutny w swojej łasce, który wie, co jest dobre dla człowieka, co jest korzystne dla człowieka. Stwarza świat dla niego, umieszcza go w tym świecie. W świecie obfitości i błogosławieństwa. Ale przychodzi wąż i rozpoczyna nie spór, rozpoczyna dialog. Zadaje pytania, które krok po kroku zasiewają wątpliwość w to, jaki naprawdę jest Bóg. To jest ciekawe, dlatego że obraz Boga, który sugeruje, wąż nigdy nie posunie się do kłamstwa w tym fragmencie. On będzie manipulował prawdziwymi fragmentami informacji, składając je w zupełnie nową układankę. To jest bardzo ciekawe, jeżeli przyglądamy się temu fragmentowi. Ale to, co sugeruje ta układanka, to obraz Boga, który funkcjonował na starożytnym Bliskim Wschodzie. Boga, który jest zazdrosny, Boga, który wchodzi z ludźmi w symbiozę, bo ich potrzebuje, a oni ze swojej strony, jak zadbają o Niego, to mogą liczyć na Jego przychylność. Ale nie taki jest obraz Boga Jahwe. Czy to w drugim rozdziale, czy wreszcie Starego Testamentu. Na Stary Testament można spojrzeć jako na kolejne etapy Bożego samoobjawienia. Zarówno patriarchowie, jak i Mojżesz, jak i późniejsze pokolenia Izraelitów, żyjąc w przymierzu z Bogiem, poznawali Go, jaki On jest w stosunku do nich. Takie dwa podstawowe fragmenty, o których już mówiliśmy podczas naszych spotkań, naszych nabożeństw. Pierwszy z nich z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi i mówi mu wtedy, i tam się pojawiają takie cechy, które go odróżniają od bogów starożytnego Bliskiego Wschodu. Bóg mówi: usłyszałem narzekanie Izraelitów, napatrzyłem się na ich niedolę, dlatego ujmę się za nimi. Bóg, który słyszy, widzi i nie jest mu to obojętne. Dlatego się zaangażuje. To jest zupełnie inny obraz Boga. Bóg, który objawia się Izraelowi, który ma teraz to światło zanieść dalej, niosąc ze sobą obraz Boga, który jest inny niż ten znany u okolicznych narodów, ma być błogosławieństwem, ma być uwolnieniem. Prawda was wyzwoli, powie później Jezus w Nowym Testamencie. Ma być uwolnieniem dla wszystkich narodów. Takim kluczowym fragmentem dla Starego Testamentu, na który też zwracaliśmy już kiedyś uwagę, to jest 34 rozdział, wersety 6 i 7, kiedy Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi, opisując to, co go charakteryzuje. I mówi o sobie: Jahwe, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, obfitujący w przychylność i wierność, zachowujący przychylność dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, ale nie pozostający w żadnym razie, zachowujący przychylność dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. To są takie fundamentalne dwa wersety, na których Izraelici zbudują swój obraz Boga. Tu się pojawia jedna rzecz, która wymaga wyjaśnienia, jeżeli chodzi o werset 7. Z jednej strony Bóg przedstawia siebie jako ten, który zachowuje przychylność, na razie nie mam lepszego słowa na przetłumaczenie hesed, taką przychylność, która jest rezultatem pewnej sformalizowanej więzi, przymierza. Ta przychylność jest dla tysięcy pokoleń. W związku z tym Bóg będzie odpuszczał winę, występek, grzech, ale z drugiej strony nie jest obojętny na zło. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli patrzymy, co Mojżesz, co inni bohaterowie Starego Testamentu będą robili z tym napięciem pomiędzy tymi dwoma stronami, to widzimy, że oni zrozumieli to jako szansę dla upamiętania się. Bóg jest przychylny ze względu na swoje obietnice, przede wszystkim ze względu na to, jaki jest dla ludzi, którzy chcą z Nim budować relacje, ale nie jest obojętny na zło. Dlatego możesz się upamiętać i skorzystać z Bożej przychylności. I w taki sposób te wersety będą interpretowane przez Mojżesza, przez Hiskiasza, przez innych bohaterów starotestamentowych opowieści. W Starym Testamencie wszystko jest relacyjne. Jest zbudowane na więzi. W związku z tym to, jaki ty masz stosunek do własnego grzechu, do własnego upadku, do własnej winy, wpłynie na to, w jaki sposób ustawisz się przed Bogiem, który odpowiednio na to zareaguje. Bóg jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, ale nie jest obojętny na zło. Czy potrafię to uznać? Czy potrafię się do tego przyznać? Czy potrafię poprosić o przebaczenie? Ono czeka. To jest ten obraz, który zobaczymy w tej przypowieści o ojcu i dwóch synach w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Ta dziewczyna na slocie potrzebowała łaski, jak każdy z nas. Świat potrzebuje łaski, miłosierdzia, Bożej cierpliwości, bogactwa Jego przychylności, Jego wierności, Jego przebaczenia i świadomości, że na tym świecie jest sprawiedliwość. Jakiego ojca znamy? Jakiego ojca niesiemy? Jaki obraz ojca pokazujemy? A być może ta dziewczyna nie musi nawet z tobą rozmawiać. Być może ona jest moją i twoją sąsiadką. Ona widzi nasze postawy. Może nawet nie chce z nami rozmawiać. Dlatego, że widzi, że odbijamy obraz ojca, w który uwierzyliśmy. Jest niesamowita przypowieść. Dlatego, że to jest przypowieść o ojcu, który zawsze był taki sam. Miłosierny, łaskawy, cierpliwy, przebaczający, przychylny, wierny. Ale to, w jaki sposób synowie go odbierali, to, w jaki sposób synowie i córki go odbierają, wpływa na ich postawę. Ich życie będzie inne, bo budują relacje z innym Bogiem w swoim rozumieniu, w swojej wyobraźni. Ojciec z przypowieści z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału wychodzi do obu synów, bo obaj się pogubili. Bez względu na to, czy jesteś młodszym czy starszym synem, młodszą czy starszą córką, Bóg do ciebie wychodzi. Czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy na tę rozmowę? W liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, w 3 wersecie czytamy, że Jezus, że Bóg wielokrotnie na różne sposoby przemawiał, objawiał siebie w Starym Testamencie, ale w końcu u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, który jest prawdziwym, pełnym obrazem tego, jaki jest Jahwe. To miłosierdzie, ta łaskawość, ta cierpliwość do człowieka, bogactwo Bożej przychylności, wierności, Jego przebaczenie, ale nieobojętność na zło, z którym ludzie nie chcą się rozstać. Została ukazana przez Jezusa. Pomyślmy o tych fragmentach. Ja sobie wziąłem z tych lekcji takie postanowienie, żeby spróbować przeczytać raz jeszcze cały Stary Testament, zadając sobie pytanie, jaki jest Bóg? Bo to, co czytamy w 34 rozdziale, 6-7 wersecie Księgi Wyjścia, jest takim probierzem dla całego Starego Testamentu. Bóg to o sobie powiedział, w związku z tym na to możemy liczyć, do tego możemy się odwoływać. To będzie podstawa psalmów lamentacyjnych. Kiedy psalmista będzie widział, że on ze swojej strony miał właściwą postawę, ale życie biegnie innym torem, niż powinno biec. W związku z tym mam podstawę, żeby zawołać do Boga, gdzie jesteś, miłosierny, łaskawy, cierpliwy, przebaczający. Bardzo często, nie zawsze, ale pod koniec psalmów spotykają się z takim Bogiem. Ale początek tego psalmu to są te dwa wersety, na które się można powoływać. Bo Bóg daje nam do tego podstawę w swoim słowie. Tylko czy my takiego Boga znamy? Czy my jesteśmy raczej, jak starszy syn, świadomi relacji z Bogiem, który jest pracodawcą, dowódcą, ma dla ciebie zadanie, z tego zadania cię rozliczy, będą konsekwencje, nagroda, kara, przychylność, brak przychylności. Ale to się wszystko dzieje w naszej głowie. Pytanie, co mówi Słowo? Co mówi Bóg w Słowie o samym sobie? Jaki Ojciec do ciebie wybiega, wychodzi? Jaki Ojciec chciałby z tobą porozmawiać teraz, kiedy zaczynasz widzieć, że być może jest jakaś szczelina pomiędzy obrazem Boga, który widzimy w Jezusie Chrystusie, a tym, w który ja sobie gdzieś zbudowałem z mojej religijności, z mojej teologii, z jakichś moich innych wyobrażeń. Pomódlmy się. Panie, otwórz nam oczy na Twoje słowo. Jestem Ci tak wdzięczny, Panie, że w tym naszym pogubieniu Ty do nas wybiegasz, bez względu na to, czy jesteśmy młodszym, czy starszym synem. Ale Ty chcesz, żebyśmy znali Ciebie jako Boga miłosiernego i łaskawego, cierpliwego, bogatego w przychylność i wierność, przebaczającego i nieobojętnego na zło, które się dzieje. I Ty czekasz, Panie, na naszą reakcję. Na to, co z tym zrobimy. I adekwatnie do tego zareagujesz. Dzięki Ci, Panie, że jesteś wspaniałym Bogiem, którego nie tylko ja, ale wszyscy inni ludzie, których spotykam, tak bardzo potrzebują w dzisiejszych czasach.